Pogotowie radiowe.
Ale czy również można uwierzyć w to, co mówi sztuczna inteligencja? No tutaj jednak zawieszamy duży znak zapytania. Człowiek i sztuczna inteligencja prowadzą bowiem swoiste gry wojenne. Z jednej strony jest to współpraca zakrojona na szeroką skalę, czyli człowiek opracowuje coraz to doskonalsze algorytmy uczenia maszynowego, z których korzysta oczywiście sztuczna inteligencja, a sztuczna inteligencja wykonuje analizy olbrzymich zestawów danych, które to umożliwiają rozwój myśli technologicznej właśnie nas, ludzi, czyli człowieka. Między innymi o tych problemach i zadaniach edukacji medialnej w połączeniu ze sztuczną inteligencją mówimy w środowym cyklu Pogotowie Radiowe. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu dzień dobry. A dzisiejszy program zrealizuje Krzysztof Mysia, który także się z Państwem wita i zaczynamy od kolejnego podejścia do pojęcia sztucznej inteligencji. Zazwyczaj jest tak, że każdego z ekspertów, których przepytuje Polskie Radio Lublin na temat sztucznej inteligencji, ma swoją dostosowaną do wiedzy, doświadczenia, a także specjalizacji formułkę i regułkę sztucznej inteligencji. Zacznijmy w takim razie od tego.
Co to ta sztuczna inteligencja w ogóle jest? No, tak jednym zdaniem to jest nauka, czy no, pewien dział nauki zajmujący się myślącymi maszynami, przy czym przez myślenie, to jest taki troszeczkę też słowo wytrych, bo nie do końca wiadomo, jak to myślenie ma się odbywać. Ogólnie rzecz biorąc, to na samym początku był bardzo szczytny cel. Chodziło o to, żeby zbudować taką myślącą maszynę na wzór człowieka, samoświadomą, co jest istotne. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie wrzucić kilka takich postaci, które no, chyba są znane większości osób na widowni, na przykład słynny Terminator czy Commander Data ze Star Treka, androidy, maszyny, które myślą i są świadome, że istnieją. Tak naprawdę to w ogóle się tym ja nie zajmuję, dlatego że to jest taka dziedzina nazywana właściwie silną sztuczną inteligencją. To jest taka bardziej zaawansowana poddziedzina, w której chodzi o zbudowanie takiej maszyny, z którą będzie można pogadać, będzie miała świadomość, być może będzie miała uczucia. No, zobaczymy. To jest bardzo też popularny temat i on właściwie od samego początku stanowił takie, no można powiedzieć, ten bodziec do rozwoju, bo to przecież bardzo atrakcyjnie brzmi, nawet jeżeli miałoby się to skończyć produkcją Terminatorów, które nas pozabijają. Ale tak naprawdę to dzisiaj, przynajmniej na dzień dzisiejszy, to myśląc o sztucznej inteligencji, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi raczej o pewne algorytmy, pewne sposoby rozwiązywania problemów, które mamy na co dzień. I tych problemów, ponieważ mamy setki, tysiące, to sposobów rozwiązania też mamy setki, tysiące. No i okazuje się, że jest pewna grupa metod obliczeniowych, które bardzo dobrze się do tego celu po prostu nadają. I one są rozwijane, opracowywane nowe, pojawiają się nowe problemy, no to nowe podejścia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest kilka nazwisk podanych osób, które bardzo przyczyniły się do rozwoju sztucznej inteligencji, przy czym zarówno od strony technicznej, jak i bym powiedział filozoficznej. No my się tutaj tą stroną filozoficzną nie będziemy zajmować, bo ja się i na tym nie znam, tak powiem szczerze, więc raczej ten aspekt techniczny. W ogóle bardzo duża część sztucznej inteligencji ma oparcie w biologii. To znaczy fascynacja biologią miała bardzo duży wpływ na rozwój algorytmów. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że mamy mózg ludzki, który jest no, dalej nieodgadnionym, niesamowicie efektywnym komputerem i to komputerem zupełnie innym niż te, które my budujemy. To jest pierwsza sprawa. I teraz próbujemy w jakiś sposób naśladować ten mózg albo go odwzorowywać, chociaż część. I wtedy okazuje się, że on ma różne ciekawe, bardzo interesujące cechy pozwalające rozwiązywać szereg problemów, które wcześniej wydawały się trudne do rozwiązania. Druga sprawa, i to też jest dość ciekawe, to są algorytmy, które powstały jako inspiracja zachowaniem grup stworzeń, organizmów żywych. Tutaj jest mrówka na przykład, ale to może być rój pszczół, to mogą być ptaki, ryby, które stadnie podróżują i widzimy, że taka jedna mrówka na przykład, to ona nie jest mega inteligentna, ale jak one współpracują ze sobą, to nagle okazuje się, że są całkiem sprytne. I to też właśnie służyło jako inspiracja do wykorzystania, zastosowania różnych metod, które, o których tam ze dwa słowa powiem. W każdym razie chciałem podkreślić, że jeżeli mówimy o w ogóle sztucznej inteligencji, to ta naturalna inteligencja jest tu ważna, przy czym nie chodzi tylko o indywidualną inteligencję, którą na przykład przejawia człowiek, delfin albo szympans, ale też właśnie współpraca prostych organizmów, które tak no, na pierwszy rzut oka nie są bardzo sprytne, ale jak współpracują, to już się okazuje, że osiągają ciekawe wyniki. Tutaj są wymienione takie chyba główne pola rozwoju sztucznej inteligencji, takie grupy, powiedzmy, metod, algorytmów, które można próbować rozbudowywać, stosować. W ogóle jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję no, w trzeciej dekadzie XXI wieku, bo to jest nauka, która no, jest prawie tak stara jak komputery. To znaczy można powiedzieć, że ma powiedzmy tak około 80 lat, jeżeli chodzi o takie praktyczne zastosowania, to ta nauka miała już wiele wzlotów i upadków. Dlatego na przykład jeżeli dzisiaj słyszymy, że och, mamy takie niesamowite możliwości i za rok to będzie, kto wie, co tam się będzie działo, już może ta silna sztuczna inteligencja, to ja troszeczkę to traktuję ostrożnie, dlatego że już ileś razy tak w przeszłości miało być, że oto mamy rozwiązanie wszystkich problemów i teraz to już zbudujemy taką silną maszynę, taką maszynę, która sama myśli, rozwiązuje wszystkie problemy sama i tak dalej. To się dotąd nie udało, więc jestem troszeczkę sceptyczny. To znaczy pytanie, czy możemy zbudować taką maszynę, to tak, ale czy teraz? Chyba nie, ale też mogę się mylić oczywiście.
Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie już teraz nawet zbudować taką maszynę, która jest taką swoistą kopią człowieka, więc samodzielnie myśli i potrafi działać tak jak te wspomniane przez pana profesora mrówki w mrowisku. Profesor Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowany inżynier Piotr Bilski, a zarazem kierownik pracowni sztucznej inteligencji w akustyce jest naszym i państwa gościem.
Pogotowie radiowe.
Coraz częściej i więcej słyszymy takie oto głosy, że sztuczna inteligencja ingeruje w życie człowieka w sposób niepożądany, naruszając jego prywatność, nie szanując praw autorskich czy odbierając stanowiska pracy. Człowiek stosuje m.in. oręż prawny, wytaczając działa w postaci paragrafów, które ograniczają swobodę działania sztucznej inteligencji. Ale czy to wszystko tak naprawdę wystarczy i na jakiej zasadzie działa ta sztuczna inteligencja? Czy więcej tam jest matematyki, czy może jednak biologii? Doktor habilitowany inżynier Piotr Bilski, profesor Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, jest naszym i państwa gościem.
Po prostu chodzi o różne metody pozyskiwania wiedzy, bo to jest istotne, i różne metody jej wykorzystywania, tak naprawdę. Oczywiście powstaje pytanie, czym jest wiedza? I tu z punktu widzenia sztucznej inteligencji to jest też dość otwarte pytanie, dlatego że to zależy od tego, jakich metod używamy, to wtedy inaczej tą wiedzę widzimy. No, w tej chwili najpopularniejsze są sztuczne sieci neuronowe, zwłaszcza uczone metodami głębokimi. To jest, też każdy o tym powie, więc tam wiedza to jest po prostu połączenia pomiędzy jednostkami obliczeniowymi. Kilka takich przykładowych problemów do rozwiązania. Mamy tutaj kilka takich podstawowych problemów, które rozwiązujemy właśnie za pomocą metod sztucznej inteligencji, czyli na przykład klasyfikacja obiektów na podstawie jakichś cech, które podajemy na wejście. Chcemy określić, do jakiej kategorii należy ten obiekt, czyli na przykład rozróżnianie marek samochodów, osób na zdjęciach, rozpoznawanie utworów muzycznych, no takie rzeczy. Mamy optymalizację, czyli wyszukiwanie najlepszego rozwiązania ze wszystkich możliwych, dostępnych, czyli na przykład, nie wiem, chcemy się stąd dostać na drugi koniec Warszawy, możemy to zrobić na bardzo wiele sposobów, bardzo wieloma drogami pojechać i teraz chodzi o to, żeby wybrać tą, która będzie najlepsza. Tak, to na tym ogólnie rzecz biorąc polegałaby optymalizacja. Regresja to jest coś takiego, że też podajemy na wejście jakieś cechy, jakieś informacje i na tej podstawie chcemy określić, jakie są pewne parametry wyjściowe. Najczęściej liczby rzeczywiste. Czyli, nie wiem, na podstawie temperatury i ciśnienia chcę zgadnąć, jaka jest, nie wiem, jakiś parametr trzeci, tak? Bo to można bardzo, bardzo swobodnie szukać zależności pomiędzy wejściem i wyjściem. No i wreszcie jest coś takiego, co się nazywa grupowaniem danych, to znaczy wyszukiwaniem zależności w danych, o których nic nie wiemy. I teraz chodzi o to, żeby popatrzeć na te dane. Tych danych może być bardzo dużo i chcemy, żeby tam znaleźć relacje między nimi, pogrupować je w jakieś na przykład kategorie, a potem to jakoś sensownie wykorzystać. Dużo się mówi o czymś takim, co się nazywa uczeniem maszynowym. Machine learning to jest taki paradygmat właśnie pozyskiwania wiedzy z danych, no bo w większości przypadków algorytmy potrzebują danych. To nie znaczy, że nie ma algorytmów, które działają zupełnie bez danych, bo są też takie, z taką, jak to się mówi, zero knowledge. Natomiast w większości przypadków, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o te takie sieci tam głębokie, to jeżeli chcemy, żeby to dobrze działało, to trzeba najpierw dostarczyć danych. No i to jest trochę, byśmy powiedzieli, intuicyjnie poprawne. To znaczy, jeżeli człowiek ma się czegoś nauczyć, to trzeba mu pokazać dane, żeby mógł je sobie obejrzeć, żeby mógł zobaczyć, jakie są relacje i potem, czyli jak chcemy, żeby ktoś rozpoznawał samochody, no to potrzebujemy mu pokazać zdjęcia tych samochodów z podpisami na przykład i on wtedy poogląda sobie tych zdjęć i będzie w stanie takie samochody może rozpoznawać. No i tutaj mamy kilka takich metod uczenia. To właśnie w zależności od tego, czy wiemy, co ma być na wyjściu, czy nie, to mamy albo uczenie z nadzorem, albo bez nadzoru. Jest coś takiego, co się nazywa uczenie ze wzmocnieniem. Szczególnie przydaje się to w grach. To znaczy, to jest taki problem, że mamy grać na przykład w szachy, w warcaby i nie do końca wiadomo, czy ruch, który w danej chwili robimy, jest dobry, czy zły. Ale na końcu będziemy wiedzieli, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. I na tej podstawie można analizować te ruchy, które poczyniliśmy i próbować optymalizować te ruchy, które robimy w czasie następnej partii, żeby już następnym razem wygrać, jeśli tym razem się przegrało. Są też inne techniki, na przykład tam transfer learning. W ogóle jednym z problemów takiej sztucznej inteligencji jest to, że mamy jedną metodę do rozwiązania jednego problemu. I ona jest bardzo dobra na przykład w tym, ale jakbyśmy potrzebowali drugiej metody, znaczy rozwiązania przez tą metodę drugiego problemu, to już niekoniecznie. Czyli na przykład nasz ten chat GPT, jak to się mówi, tak? Świetnie z nami pogada, ale piwa już nie przyniesie. Więc tutaj jest pewien problem i nad tym też trwają prace, żeby to troszeczkę zuniwersalizować. Dużo zależy od danych, to znaczy potrzebne są nam dane, które nazywamy zwykle danymi uczącymi. To dane mogą mieć różną postać. To mogą być pliki ze zdjęciami, to mogą być sekwencje wideo, to mogą być utwory muzyczne, a to mogą być po prostu wektory liczb.
Ale czy rzeczywiście jednak na plan pierwszy wysuwa się ta matematyka, czy coś więcej? Zwłaszcza, że te marzenia o sztucznej inteligencji, bo takie też ludzie mają, zresztą z tych marzeń, być może została ona wykuta, sprawiają, że tak bardzo ta sztuczna inteligencja ma nam jednak pomagać, a nie przeszkadzać. Nie utrudniać życia, a sprawiać, że te czynności, jak właśnie to przyniesienie chociażby napoju wspomnianego przez pana profesora, mogłoby się odbywać o wiele łatwiej, bez naszej energii i siły. Ale czy to wszystko jest nam aż tak bardzo potrzebne? Za chwileczkę jeszcze przejdziemy do kolejnych wywodów profesora Piotra Bilskiego z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierownika pracowni właśnie sztucznej inteligencji w akustyce.
Ja dzwonię w sprawie.
Pogotowie radiowe.
Współczesne metody sztucznej inteligencji, a także ich zastosowania omawia profesor Piotr Bilski z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, a także instruktor radioelektroniki i technik multimedialnych. Profesor omawia także metody pozyskiwania i składowania wiedzy z dostarczanych danych, oczywiście tej wiedzy w ramach sztucznej inteligencji. Czy wystarczy do tego wora wrzucić różnego rodzaju dane i później już mamy gotową, podaną na tacy, między innymi formułkę sztucznej inteligencji, czy jednak nie do końca o to chodzi?
To znaczy te dane to trzeba z sensem przygotować. Jest dużo roboty na ogół i to nie jest tak, że cokolwiek damy, to zastosuje metodę i wyjdzie świetnie. No raczej nie. Raczej trzeba najpierw dużo popracować, żeby te dane sobie przystosować do swojego problemu. I dopiero potem można je sensem przetwarzać w celu wyciągania wiedzy w uczeniu maszynowym. Jest coś takiego, co się nazywa brzytwą Okhama. To jest taka zasada z dawnych wieków, którą dzisiaj się stosuje w uczeniu maszynowym. To znaczy chodzi o to, że chcemy, jeżeli mamy możliwe rozwiązania danego problemu, to należy zastosować rozwiązanie, które jest najprostsze. W ogóle najlepsze rozwiązania to są te najprostsze. Nie komplikujmy, nie ma potrzeby, bo to i tak jest skomplikowane. Więc najlepiej by było, żeby te metody, które my stosujemy, były łatwe w opisie, łatwe w zastosowaniu i żeby ta wiedza, którą one generują, żeby ona też była łatwa do, nie powiem zrozumienia, ale w działaniu chociaż. Możemy sobie popatrzeć właśnie taki prosty przykład. Chcemy odróżnić kategorie, mamy dwie kategorie obiektów, które są powiedzmy białe i pomarańczowe na podstawie ich pozycji na przestrzeni cech. Mamy dwie cechy, tutaj S1, S2, i podajemy te dwie cechy na wejście i chcemy dostać na wyjściu kolor, czyli kategorię. I teraz jak popatrzymy po lewej stronie, jak mamy taki fajny rozkład tych białych i tych pomarańczowych, to widzimy, że łatwo można taką prostą linią je rozdzielić. Nawet tych prostych może być więcej, które to samo robią. I to jest bardzo fajny rozkład danych, dobrze przygotowane, jesteśmy zadowoleni. Ale niestety w większości przypadków mamy tą drugą sytuację, gdzie ten problem, te kategorie, one na siebie nachodzą. I tak jest w życiu najczęściej, że jak macie na przykład problem klasyfikacji, to go trzeba uwzględnić fakt, że tam jest duży margines błędu. I czy należy taką na przykład bardzo skomplikowaną, prostą tutaj, przepraszam, krzywą taką generować, która porozdziela to wszystko, czy raczej idziemy w stronę tej prostej, wiedząc, że popełnimy ileś błędów. No i tendencja jest raczej taka, takie założenie, że raczej idziemy w stronę tych prostych, a nie tych takich skomplikowanych krzywych. To jest brzytwa Okhama w uczeniu maszynowym. No i teraz tak, tutaj może być dużo więcej innych problemów. Na przykład mamy taki układ elektroniczny w akustyce właśnie wykorzystywany, gdzie mamy pewne, chcemy wiedzieć, który element powoduje jakieś konkretne zachowanie, a tych elementów jest dużo. No i okaże się, że różne elementy zachowują się w taki sposób, że to jest podobnie widoczne na wyjściu. I wtedy mamy na przykład nachodzenie na siebie takich danych. I to nazywamy grupami niejednoznaczności. Może być tak, że niektórych danych nam brakuje, że jest tak zwany szum. Losowe zaburzenia. To też sprawia, że nasze problemy uczenia maszynowego są, to są wyzwania. Natomiast zakładając, że już uda nam się to wyciągnąć, to mamy tą wiedzę i tą wiedzę potem można wykorzystać w tak zwanym procesie wnioskowania. Systemy, które nazywane są, są wykorzystywane właśnie, gdzie ta wiedza jest powiedzmy używana do podejmowania decyzji na bazie tego, co tam się znalazło wcześniej, nazywane jest, ogólnie rzecz biorąc, to są systemy ekspertowe. Kiedyś bardzo formalnie traktowane, dzisiaj właściwie każdy system, który podejmuje decyzję, może być nazwany systemem ekspertowym. Pytanie oczywiście, skąd ta wiedza się wzięła? Ona wcale nie musi się wziąć z uczenia maszynowego, być może jest człowiek, ekspert, który przekazał tą wiedzę w jakiejś formie i ona jest tak, po prostu sobie działa. Tutaj będzie dużo różnych ciekawych aspektów, na które nie mamy czasu, natomiast warto zaznaczyć, że sama wiedza mocno zależy od metody, to jest pierwsza rzecz. Powstaje problem, ile czasu, czyli jak trudno jest przeprowadzić proces uczenia i wnioskowania. Ten pierwszy zwykle zajmuje dużo więcej czasu, ale odbywa się gdzieś tam w tle. Natomiast jak już mamy nauczoną maszynę, to po prostu ona sobie w trybie online chodzi i podejmuje decyzje i to zajmuje dużo mniej zasobów, dużo mniej czasu. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tą wiedzę i te sztuczne sieci neuronowe, to jest coś takiego jak paradygmat czarnej skrzynki. To znaczy, że automat jest nauczony, podejmuje decyzje mniej więcej poprawne, nie mamy pojęcia, jak on działa albo dlaczego on tak działa. I czy to jest problem? Jak dowodzą badania nad sztucznymi sieciami neuronowymi, nie bardzo jest to problem, dlatego że działa i super. I to jest też taka sprawa, że ludzki mózg też nie do końca jest dla nas rozpoznany, więc on jest w pewnym sensie tajemniczym komputerem. Ale dopóki działa dobrze, to się tym nie przejmujemy, prawda, że nie jesteśmy w stanie tego przeanalizować. Więc ta wiedza, która została wyekstrahowana, ona wcale nie musi być łatwa do zrozumienia przez człowieka. Ona ma być efektywna. Bo zamkniemy to gdzieś w procesorze, w komputerze jakimś jednoukładowym, w jakiejś maszynie i ona ma działać. A co ona robi, to czy jak to robi, to nieważne. Chociaż w systemach ekspertowych ważnym na początku modułem był moduł objaśniający, określający, dlaczego coś jest robione. Tutaj tego w tej chwili nie zobaczymy.
Czyli tak naprawdę warto zastanowić się, idąc tym tokiem myślenia profesora Piotra Bilskiego, kierownika pracowni sztucznej inteligencji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjno-Politechniki Warszawskiej. Tak naprawdę, jak długo i jak szybko uczy się człowiek na własnych błędach, a jak szybko uczy się sztuczna inteligencja. Ale ciągle jeszcze to mózg właśnie jest tym najinteligentniejszym i nie do końca poznanym komputerem na świecie. Mózg oczywiście ludzki, a niekoniecznie ten sztucznej inteligencji.